Fakt. Sprzed chwili Polska ponownie zagra w finale Pucharu Harry'ego Hopmana. Nieoficjalnych mistrzostw świata drużyn mieszanych. Jesteśmy tam drugi rok z rzędu. Drogę do finału zapewniło nam kilkanaście minut temu zwycięstwo w dwóch setach Jerzego Janowicza z Benoit-Paire'em.
Już 1300 górników protestuje pod ziemią przeciwko rządowym planom zamknięcia czterech kopalń.
Za chwilę o tym, co planują związkowcy, a w kontrwywiadzie RMF FM minister gospodarki Janusz Piechociński.
1300 górników protestuje już w czterech kopalniach, które rząd chce zamknąć.
Ta liczba najwyraźniej nie robi wrażenia na rządzących. Tak mówią o poranku związkowcy i zapowiadają kolejne akcje.
Przed jedną z kopalni, w których trwa protest, kopalnią Bobrek Centrum w Bytomiu, jest Anna Kropaczek. Aniu, czego możemy się spodziewać?
Dziś jeszcze tego, że do protestu będą dołączać pracownicy na powierzchni. Tu w kopalni Bobrek kilka osób z zakładu przeróbki protestuje na dachu jednego z budynków. Obawiamy się, że sytuacja może nam się wymknąć spod kontroli, mówi Jarosław Grzesik z Solidarności.
Na razie, pomimo tego, że to jest akcja spontaniczna i nieplanowana wcześniej, potrafimy w jakiś sposób nad tym zapanować. Obawiam się, że z dnia na dzień, z godziny na godzinę będzie to coraz trudniejsze.
Od poniedziałku akcji protestacyjnych możemy spodziewać się także w kolejnych kopalniach i w zakładach spoza branży górniczej. Z Bytomia Anna Kropaczek.
Trzymamy się faktów.
Dwóch strażaków rannych w wieczornym wypadku strażackiego wozu w centrum Bydgoszczy opuściło już szpital.
Ciężarowy samochód z drabiną jechał na sygnale. Siła zderzenia z osobówką była tak duża, że przewróciła auto na bok. Krzysztof Zasada, teraz fakta. Krzysztofie, wyjaśnijmy, jak doszło do tego wypadku.
Osobowy Citroen nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu strażackiej ciężarówce. Uderzył z nią z taką siłą, że się przewróciła. Teraz policja ustala okoliczności tego zdarzenia. Usuwanie skutków wypadku trwało prawie 5 godzin. Natomiast okazało się, że alarm o pożarze, do którego jechali strażacy, był fałszywy. Zawiadomienie dotyczyło zadymienia w jednym z mieszkań. Strażacy, którzy dotarli na miejsce, nic takiego nie stwierdzili.
Australijskie Perth. Szczęśliwe dla Polaków. Jerzy Janowicz w dwóch setach wygrał z Francuzem Benoit-Paire'em i jak usłyszał kilkanaście minut temu, te dwa łatwe zwycięstwa w setach zdecydowały, że awansowaliście do finału. Zatem Jerzy i Agnieszka Radwańska zagrają z Amerykanami o zwycięstwo w nieoficjalnych tenisowych mistrzostwach świata drużyn mieszanych.
Podkreślamy, jesteśmy tam drugi rok z rzędu. 8:02, to w RMF FM oznacza kontrwywiad. Konrad Piasecki, jego gość. Dzień dobry.
Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Wojna ze Śląskiem w roku wyborczym, złamią was górnicy chyba.
Nikt nie chce żadnej wojny, bo wojny to są i straty, i ofiary po obu stronach.
Górnicy mówią, będzie gorąco to, co robi rząd, to zaproszenie do wojny.
No to popatrzmy na to inaczej. Te cztery kopalnie, które chcemy wygasić i przekazać do spółki restrukturyzacji kopalń, i to wygaszanie będzie trwało i będzie tam zatrudniona znaczna część tych załóg, które dzisiaj pracują przecież. W pierwszej kolejności chcemy w całości ochronić górników dołowych, tak aby tutaj, bo to jest ta grupa, która najtrudniej może znaleźć alternatywną pracę, przyniosły stratę w ciągu ostatnich 2 lat 1,9 mld.
Panie premierze, to zgoda, tylko że jeśli górnicy i związkowcy ruszą, cztery kopalnie, te likwidowane do strajku, który już właściwie trwa i zapewne będzie się rozwijał i rozrastał, to może sobie poradzić. Jak ruszą całą kompanię węglową, to może sobie jeszcze poradzić, a jak cały Śląsk, górniczy Śląsk zastrajkuje, to sobie z tym rząd nie poradzi.
Ale to nie jest kwestia radzenia sobie, bo po obu stronach, jak sądzę, jest odpowiedzialność za konsekwencje każdego scenariusza. No to co w odpowiedzi na scenariusz, w którym zarząd jest zmuszony z mocy prawa ogłosić upadłość. I to postępowanie jest realizowane najgorszym możliwym sposobem, także dla wymiaru społecznego, a więc restrukturyzację poprzez upadłość. Uwaga, upadłość nie tylko kompanii węglowej, ale zatory płatnicze, w konsekwencji upadłość poddostawców, wprowadzenie olbrzymiego wirusa zatorów płatniczych w różnych relacjach. Tego chcemy przede wszystkim uniknąć, bo węgiel jest Polsce potrzebny i jest strategicznym naszym surowcem i ma jeszcze wielką perspektywę.
To dlaczego, chociaż cieszę się, że pan jest oczywiście w studiu RMF-u, dzisiaj Janusz Piechociński, minister gospodarki i pełnomocnik rządu do spraw tej reformy, nie są na Śląsku z górnikami, im tego wszystkiego nie tłumaczą?
Ale to, jak pan wie, od 2 lat. Ja przynajmniej w kilkudziesięciu spotkaniach uczestniczyłem, nie tylko z górnikami, w sensie związkowcy, ale także z górnikami, którzy może mniej są działaczami związkowymi, ale także z menedżerami, dyrektorniami kopalń, ludźmi odpowiedzialnymi za prowadzenie, z ratownikami górniczymi, których mamy najlepszych na świecie. Ten dialog był przez całe 2 lata.
Ale dlaczego tej wizji reformy, czy tej wizji likwidacji również kopalń nie przedstawiliście górnikom przed jej ogłoszeniem publicznym? Oni mają o to pretensje i trudno im się dziwić.
Powiem tak, 3 lata temu ta kampania węglowa przyniosła duże zyski. 4 lata temu, to jak dobrze pamiętam, było ponad 2 mld złotych. Ale wtedy, cena węgla była w granicach 100 albo i więcej dolarów za tonę.
Mówimy o czym innym.
Nie, ale o tym właśnie mówimy.
Mówimy o tym, dlaczego,
skąd się to bierze.
Dlaczego najpierw Ewa Kopacz nie pojechała do górników i nie powiedziała im, plan reformy czy plan likwidacji jest taki, a taki. Wy dostaniecie to, was likwidujemy, a wy możecie liczyć na pracę. Wygląda tak, jakbyście ich prowokowali do konfliktu.
Nie, no wielokrotnie były dyskusje, przedstawialiśmy plany i okazało się, że po stronie związkowej z wielką chęcią dyskutują o co ma dostać środowisko górnicze w zamian, a kiedy przychodziło dyskutować choćby o tych słynnych ekwiwalentach górniczych, bo patrzmy na to tak, no dzisiaj średnia stata 66 zł na tonie, rynek europejski 64-67 już dolarów tylko za tonę, przy tych relacjach dolar-rubel, węgiel rosyjski 180 zł za tonę, a my średnio koszt wydobycia 360 zł na tonę.
No ale przecież można było ten koszt ciąć. Dlaczego nie cięto płac? Dlaczego nie cięto przywilejów górniczych przez ostatnie lata? Dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji i ten koszt byłby znacznie niższy.
I menedżerowie górnicy, i politycy odpowiedzialni za górnictwo w ostatnich kilku latach, ale także i poprzednio, wyraźnie mówili, że nie można podnosić kosztów, nie można podnosić płac w oderwaniu od efektywności wydobycia i w oderwaniu od realiów europejskich.
No,
pod presją silnych, zwartych załóg, które w razie czego...
Od czego jest rząd? Od czego są szefowie spółek?
Ale panie redaktorze, ale w razie czego ci górnicy mówili, no to jedziemy na Warszawę, a politycy jeździli na Śląsk. I rozpoczynała się...
Donald Tusk też jeździł na ten Śląsk.
Tak, to prawda. I między nimi to jest powód, dla których kilka miesięcy mamy straty na niekończące się dyskusje ogólne, a na przykład takie, czy można obniżyć VAT na węgiel, tak jakby było to możliwe po wejściu do Unii Europejskiej, albo takie, żeby w ogóle znieść wszelkie daniny na rzecz samorządów, na rzecz miejscowej społeczności, ale pamiętajmy, że także ta niekonkurencyjność dzisiaj śląskiego państwowego węgla bierze się z tego, że działa trochę w innym otoczeniu formalno-prawnym niż Bogdanka, czy Silesia, a więc ta kopalnia, która została kilka ładnych lat temu uznana za jedną z najbardziej deficytowych. Wygaszono produkcję, sprzedano inwestorowi czeskiemu. Ten czeski inwestor zatrudnił po płacach śląskich górników i nagle okazało się, że ona jest rentowna.
Ale nie można by tych danin zmniejszyć? Albo zlikwidować, albo zawiesić na parę lat?
Nie, no dobrze, tylko rzecz polega na...
Póki jest taka dekoniunktura?
Ale zwracam uwagę, no... Po pierwsze, jesteśmy w pewnej przestrzeni, gdzie wiadomo, co można, czego nie można. Po drugie, bardzo istotne też, że to są dochody innych. No więc jeżeli to ma być polegać na tym, że mamy odzyskiwać złą efektywność, nieracjonalność wydobycia, pracę i federowanie na ścianach, gdzie jest węgiel marnej jakości z dużą stratą, to pytam, czy węgiel ze stratą 500 zł na tonie ze ściany też mamy wydobywać?
Panie premierze, 4 kopalnie do likwidacji i tutaj rząd się nie cofnie.
4 kopalnie są proponowane do przesunięcia do spółki restrukturyzacji kopalń. Proces wygaszania tam i wydobycia, i działalności górniczej będzie trwał. Wydzielone tereny...
Ale one w konsekwencji muszą zostać zlikwidowane.
Tak, tak.
I tu się nie cofniecie.
To nie jest kwestia cofania się, nie cofania. To jest po prostu...
No nie, bo można na przykład uznać, że dwie może z tych kopalń jakoś sobie poradziły.
No wie pan, no, przenosząc na wątek medyczny, mamy zapalenie wyrostka. Możemy czekać w nieskończoność, może samo przejdzie, czy też trzeba ciąć. Otóż doszliśmy do przekonania, że jedynym ratunkiem uratowania pozostałych 40 kilku tysięcy miejsc pracy w kampanii węglowej jest cięcie, czyli wycofanie z eksploatacji tych 4 kopalń. Ale uwaga, pokazujemy też wyraźnie perspektywę. Chcemy powiązać polskie górnictwo węglowe z polską energetyką.
Tak jest. Skończmy wątek węgla. Chciałem zapytać o pańskie kandydowanie na prezydenta, bo mam poczucie, że coraz trudniej się będzie panu z niego wywinąć.
A ja mam takie poczucie, mówiłem to zresztą już na kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 lata temu. Mówiłem, wchodząc do Ministerstwa Gospodarki, że polskiej gospodarce i polskiej polityce jest potrzeba stabilizacji i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie tylko z racji sytuacji, która jest w przemyśle, w eksporcie, a w dalszym ciągu polska gospodarka trzyma się nieźle na tle tej niepewności światowej. Nawet bym powiedział dobrze, nawet nie doceniamy tego, jak bardzo inni to cenują i szanują, więc Janusz Piechociński w tych wyborach nie wystartuje.
Nie wystartuje. No bo tak. PSL podjął wczoraj decyzję, że jakiegoś kandydata mieć musicie.
PSL będzie miał kandydata, a Janusz Piechociński zanosi się na to, w tych wyborach nie wystartuje, bo ma inne obowiązki.
A jest jakiś inny potencjalny kandydat, którego Janusz Piechociński widzi w tej roli?
Ależ, jak pan wie, dyskutuje się powszechnie, także mocno poza PSL-em, o 2 scenariuszach dla PSL-u. Jedno, zachować się i poprzeć, zgłosić jako swojego kandydata prezydenta i drugie,
ale rozumiem, że ten wariant został wczoraj wycofany.
Wczoraj został do dalszych prac zaoferowany wariant. PSL będzie miał kandydata w wyborach prezydenckich.
No ale jest w gronie partyjnych,
a to za tydzień,
tak działaczy, mówiłem, gronie liderów, ktoś, kogo widzi pan w tej roli?
25.
Ja wiem, że 25, ale jest ktoś taki, kogo pan widzi?
Kilka nazwisk, jak pan wie, krąży na giełdzie.
No, a pańskie nazwisko jest jakie? Znaczy nazwisko pańskiego kandydata.
Ja jestem przywódcą bardzo demokratycznej formacji, który przeprowadził bardzo szerokie konsultacje. W międzyczasie zwołałem jeszcze spotkanie wszystkich nowo wybranych wójtów, wszystkich wybranych starostów, wicestarostów, radnych wojewódzkich.
Zapytam inaczej. Raczej Struzik, czy raczej Jarubas?
No jak mówimy o tym procesie, który wygenerowałem w Polskim Stronnictwie Ludowym, to w wariancie, jeśli mam mieć kandydata partyjnego, to będzie to przedstawiciel młodej, bardzo zdolnej fali.
Czyli raczej Jarubas.
Nie padają nazwiska. Mówimy o pewnej tendencji czy scenariuszu.
Janusz Piechociński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmawialiśmy przez 2 lata.
Tak, gość kontrwywiadu RMF FM odpowiadał na pytanie, dlaczego dzisiaj ministra gospodarki nie ma na Śląsku.
A tam pod ziemią w 4 kopalniach, które rząd zamierza zlikwidować, przypominamy, protestuje już 1300 górników.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.